Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł i to zupełnie niezły z Interii. Jest to szmatławiec, ale nie polski, a i to nawet widać w tym artykule. Ale tu w zasadzie to jest tak, że to jest rozmowa jakiejś tam dziennikarki z Pietrewiczem, znaną mi osobą już od 8 lat spokojnie, kiedy żeśmy razem tam pisali dla CSPA. Teraz ten Pietrewicz pracuje w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i to właściwie to jakby powoduje, że on, że ten artykuł jest stępiony, że jego wypowiedzi są stępione, ponieważ on jest urzędasem już w tej chwili państwowym, na garnuszku państwowym, no i on musi mówić tak, żeby się nie podłożyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ten artykuł nie wnosi absolutnie niczego nowego, poza tym, co ja mówię Państwu od dawna. Tu jest jakby skondensowane wszystko to, co ja powiedziałem w tych swoich artykułach, w tych swoich licznych felietonach od początku roku. No ale dajmy szansę panu Pietrewiczowi, Oskarowi Pietrewiczowi. No i cytuję lit. Aha, tytuł artykułu: denuklearyzacyjna gra Kim Jong-una. Jaka Joanna Bercel go przepytuje. USA same dostarczają wielu argumentów Koreańczykom z północy, cytuję. Mając na uwadze doświadczenia dyplomacji północno-koreańskiej i determinację, zakładam, że wykorzystają oni każde potknięcie Amerykanów, mówi w rozmowie z Interią Oskar Pietrewicz, analityk programu Azja i Pacyfiki w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, odnosząc się do planowanego czerwcowego spotkania USA Korea Północna. To nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimiś ułomnymi dyplomatami, którzy nie wiedzą, jak negocjować. No i teraz tekst. W ostatnich latach USA i ONZ, przepraszam, i Stany Zjednoczone nałożyły na Koreę Północną liczne sankcje, których celem jest ograniczenie programów nuklearnych i rakietowego reżimu w Pjongjangu. W ubiegłym roku Kim Jong-un i Donald Trump, nie przebierając słowa, przerzucali się groźbami konfliktu nuklearnego. Jednak niedawno Kim Jong-un złagodził swoją retorykę, zapowiadając m.in. wstrzymanie prób jądrowych i startów rakiet balistycznych dalekiego zasięgu. Pod koniec kwietnia doszło do historycznego spotkania przywódców Korei Południowej i Północnej. Następnie w maju uwolniono 3 amerykańskich obywateli przetrzymywanych w Korei Północnej, co komentatorzy określili jako gest dobrej woli przed planowanym na 12 czerwca spotkaniem Kima z Trumpem w Singapurze. Trump oświadczył, że wierzy w dobrą wolę Kima i możliwość porozumienia w sprawie całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Kilka dni później z Korei Północnej wypłynął kolejny oskarżycielski komunikat, który postawił pod znakiem zapytania planowany na czerwiec szczyt. O tym wszystkim mówiłem. Korea Południowa zaapelowała do północnego sąsiada o wypełnienie zobowiązań. Zadeklarowała też ciągłą chęć współpracy. O przyczynach zmienności w działaniach Kim Jong-una i możliwych scenariuszach przed i po czerwcowym szczycie USA Korea Północna mówi Oskar Pietrewicz, analityk i tak dalej. A pod tytuł Zmienność północno-koreańską strategią negocjacyjną. No więc właśnie tutaj jest. O, dobrze, zaczyna się urzędas. Zdaniem eksperta, gdybyśmy patrzyli tylko z perspektywy zeszłego roku, to faktycznie zmiana w retoryce jest spora. Atmosfera unosząca się wokół Półwyspu Koreańskiego zmieniła się z atmosfery na krawędzi wojny, na oczekiwanie, że dojdzie do przełomu, a planowany szczyt rozwiąże wiele spraw. Uważam, że tak jak w poprzednim roku narracja na krawędzi wojny była przesadzona, tak i teraz nie jest aż tak dobrze, jak to jest przedstawiane, stwierdzał w rozmowie z Interą Oskar Pietrewicz. Nie będę tego komentował, bo to nie ma sensu. I w tym sensie to sianie fermentu, czyli przeplatające się ze sobą okresy konfrontacyjne z późniejszymi elementami koncyliacyjnymi, po których Korea Północna znowu wprowadza elementy powodujące wątpliwości, to styl negocjacji, w którym Korea Północna się najlepiej odnajduje, dodaje ekspert. Zdaniem Pietrewicza obranie przez Koreę Północną bardziej koncyliacyjnego kursu nie powinno być jednak odczytywane jako oznaka słabości reżimu, raczej jako przekonanie Koreańczyków z północy, że mogą zdecydować się na negocjowanie z pozycji siły z racji wzmocnienia przez nich potencjału nuklearno-rakietowego. To także próba zbadania, na ile Stany Zjednoczone i Korea Południowa będą w stanie odpowiedzieć na oczekiwania Korei Północnej. Zderzenie dwóch... I zaraz, bo tutaj jest tutaj coś... To ostatnie zdanie. To także próba zbadania, na ile Stany Zjednoczone i Korea Południowa będą w stanie odpowiedzieć na oczekiwania Korei Północnej. No tak. Oczywiście, tylko że wiecie Państwo, do tego potrzebny jest proces negocjacyjny, a znaczy, ja zakładam, że on w tej chwili trwa, bo to spotkanie w Singapurze to będzie ewentualnie klepnięcie czegoś, natomiast tak naprawdę negocjacje trwają teraz cały czas. A zderzenie, i teraz pod tytułem, zderzenie dwóch wizji denuklearyzacji. Jednak jak zauważa ekspert pismu, już sam zwrot denuklearyzacja jest w tym przypadku problematyczny, ponieważ każdy z bloków biorących udział w rozmowach ma inną wizję jej przebiegu. Patrzę na dialog amerykańsko-południowo-koreański, północno-koreański z pewnymi obawami, gdyż może dojść do zderzenia zupełnie różnych punktów widzenia. Opcja amerykańska to chęć rozwiązania problemu nuklearnego tu i teraz, to założenie, że natychmiast należy dokonać przełomu, jeśli administracja Trumpa będzie zbyt pewna i przekonana, że to jest moment historyczny, można rozwiązać bardzo złożone problemy za pomocą jednego szczytu, to Amerykanie poniosą porażkę, stwierdza ekspert. O tym też mówię. Koreańczycy z północy są nastawieni na etapowe rozwiązanie, czyli powrót do sposobu negocjacji znanego z czasów rozmów sześciostronnych w latach 3-8. Wtedy skupiono się na podejściu step by step, coś za coś. Zaczynamy od małych kroków, licząc, że to nas doprowadzi do wielkiego celu, a nie odwrotnie. Tak, to też była mowa. Jego zdaniem denuklearyzacja w rozumieniu USA, po której Korea Północna całkowicie wyrzeknie się lub pozbędzie broni nuklearnej oraz związanego z nią zaplecza technicznego, jest niemożliwa. A Korea Północna ewentualnie może się zgodzić na ograniczenie i kontroli zbrojeń. Tak, oczywiście. Nie ma możliwości, żeby Kim Jong-un zrezygnował z czegoś, co uważa za gwarancję utrzymania się u władzy, a broń nuklearna niewątpliwie tym gwarantem jest. Mówiłem o tym setki razy. Że nie rozumiem jego przywiązania do pojęcia denuklearyzacji, chyba że istotnie zupełnie w różny sposób to pojęcie jest rozumiane. Pod tytuł najważniejsze problemy dla władz Korei Północnej są w Korei Północnej. I tak, i nie. Obserwatorzy podkreślili, że wpływ na niedawną zmianę retoryki Kim Jong-una mogły mieć nałożone sankcje, które uderzyły w północno-koreańską gospodarkę. Pietrasiewicz zwraca jednak uwagę na inny poziom wyzwań stojących przed przywódcą Korei Północnej. Być może te łagodzące działania Kim Jong-una to znowu tylko blef. Krótkoterminowa próba złapania oddechu i złagodzenia presji sankcyjnej. Brałbym jednak pod uwagę, że najważniejsze problemy dla władz Korei Północnej są w Korei, są w samej Korei Północnej. Takie bzdury. Oczywiste, że Korea Północna nie ma swoich problemów? Ma. Że głównym problemem są Stany Zjednoczone. Wydaje mi się, że oprócz sankcji wpływ na zmianę kierunku negocjacji miały także realne potrzeby reform gospodarczych. Ten reżim w ograniczonym stopniu reformuje się od początku rządów Kim Jong-una. To są zmiany bardzo fragmentaryczne, ale jednak występują i dotyczą przede wszystkim rolnictwa, przemysłu lekkiego i funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych. Jednak, żeby reformy pchnąć dalej, władze potrzebują silnego, stabilnego państwa. Do tego potrzeba napływu kapitału, inwestycji zewnętrznych, pogłębienia współpracy z najważniejszymi partnerami gospodarczymi, czyli Chinami i Koreą. Nie jest to możliwe bez zniesienia sankcji, dlatego tak bardzo zależy na tym władzom Korei Północnej, dodaje ekspert. Proszę Państwa, silne, stabilne państwo, to oni nie są silne, stabilne państwo. I do tego, żeby było silne, stabilne państwo, potrzebny jest napływ kapitału. Panie Pretewicz. No widzi pan, a można sądzić, że jest pan fachowcem, ale takimi bzdurami to pan pokazuje pan tą drugą swoją twarz, żałosnego urzędasa. Pogłębienie współpracy, czyli na zasadzie my wam damy wasze, czyli my, Korea Północna, wam damy wasze, nasze złoża, a wy je wyeksploatujecie, tak? I 10% dla nas. Tak samo jak w Polsce, tak? Nie, mam nadzieję, że tak nie będzie. mam nadzieję, że Kim Jong-un jest inteligentniejszym, nieporównanie inteligentniejszym człowiekiem niż pan Dmitrijewicz i ma plan zupełnie inny. Cytuję. Jak mówi Dmitrijewicz, jest to gigantyczne wyzwanie stojące przed Koreą Północną, która chce zjeść ciasto i mieć ciasto. Nie chcą się wyrzec broni nuklearnej, ale grają nią dyplomatycznie. Rządzący Koreą Północną chcą doprowadzić do zniesienia lub co najmniej ograniczenia sankcji, które mogą otworzyć furtkę do wewnętrznych reform. Czy pieprzysz? Jezus Maria. Ach! Dalej. Doświadczenie w ogrywaniu Amerykanów. Zdaniem eksperta, Korea Północna doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że planowany na czerwiec szczyt nie może okazać się fiaskiem, ponieważ jeśli Trump wyjedzie z Singapuru sfrustrowany wynikiem rozmów, może dojść do tego, że Amerykanie stracą cierpliwość i zaufanie do dyplomacji. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w administracji amerykańskiej jest John Bolton, doradca prezydenta obecnego do spraw bezpieczeństwa narodowego, który wiele razy mówił, że należy prowadzić dyplomatyczne rozmowy z Koreą Północną, ale ostatecznie pokazać, że jeśli dyplomacja nie działa, to można płynnie przejść do działań militarnych, powiedział ekspert pisma. Stan najprawdopodobniej dotychczasowe gesty Kim Jong-una, jak zapowiedź wysadzenia poligonu atomowego, czy zaproszenie na to wydarzenie zagranicznych obserwatorów. Wszystko ma na celu pokazanie, że północno-koreański reżim jest gotowy do dialogu. A proszę Państwa, bardzo, bardzo mi cieszy to, że on tak ładnie, tenże Dmitrijewicz powiedział o ogrywaniu, w cudzysłowie oczywiście, Amerykanów i ta jego niezależność, ta taka słynna polska niezależność w wykonaniu urzędasów państwowych przejawia się tym właśnie, że nawet się nie zająknął w tym, jak to Amerykanie ogrywali i ograli, nie wypełniając porozumienie z 1993 roku. No ale czego można oczekiwać od eksperta pismu? No, czego? Prawdomówności? Wolne żarty. Kolejny zwrot. Zdaniem Oskara Dmitrijewicza komunikat Korei Północnej stawiający czerwcowe rozmowy pod znakiem zapytania w związku z manewrami prowadzonymi przez USA i Koreę Północną, południową wpisuje się w klasyczną taktykę negocjowania, negocjacyjną podnoszenia poprzeczki i pokazywania, że negocjacje nie będą łatwe. Proszę Państwa, to już jest żałosne. To już, ten poziom jest żałosny. O, tyle razy mówiłem, że negocjujemy, a równocześnie pod oknem stoimy z pistoletem maszynowym. To się nazywają negocjacje w wydaniu amerykańskim, tak? I w wydaniu pana Dmitrijewicza. Podkreśla także, cytuję, że wieloletnie doświadczenie dyplomatyczne w relacjach amerykańsko-północno-amerykańskich pokazało, że Koreańczycy z północy są bardzo wymagającymi negocjatorami. Coś więcej, zdaniem Dmitrijewicza, porozumienie w 1994 i później w trakcie rozmów sześciostronnych pokazały, że Koreańczycy z północy wiele razy dyplomatycznie ogrywali Amerykanów. Niesamowite. Wiecie co? Porozumienie z 1994 roku pokazało, że Koreańczycy ogrywali dyplomatycznie Amerykanów. Proszę Państwa, sugeruję, żebyście Państwo znaleźli, nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące temu, może trzy, ale nie więcej. A artykuł, felieton, który pokazałem, zacytowałem Państwu z tego, z 38 North, amerykańskiego portalu, który zna się na tym, w przeciwieństwie chyba do pana Dmitrijewicza. Znaczy nieporównanie lepiej, powiedziałbym, o tak, nieporównanie lepiej zna się na tym. I w tymże portalu była mowa właśnie o tym, co się wówczas stało. Przeczytajcie Państwo. Ten biedny Dmitrijewicz, nie chciało mu się do tego zajrzeć, albo zamurowała mu polityczna poprawność usta. Żałosne. Dobrze. ten ekspert mówi, to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimiś ułomnymi dyplomatami, którzy nie wiedzą, jak negocjować. Oni są wyśmienicie przygotowani. Mam wrażenie, że powtórka scenariusza sprzed 20 lat jest jak najbardziej możliwa. Proszę Państwa, ja zgadzam się tutaj z panem Pietrowiczem, ale dokładnie o czym innym mówimy. Oni są, czyli Północno-Koreańczycy, są wyśmienicie przygotowani. Ale uważam, że powtórka scenariusza sprzed 20 lat nie jest możliwa. Dlatego, że oni się nauczyli po łajdactwach amerykańskich, że nie należy Amerykanom wierzyć. Koniec kropka. Także tutaj, panie ekspercie, nie zgadzam się w wielu sprawach. Ekspercki program, problem USA. Pierwsze zdanie jest niesamowite. Zdaniem Oskara Pietrowicza podstawowym problemem amerykańskiej dyplomacji jest obecnie brak odpowiedniego zaplecza eksperckiego. Biedny człowieku. Biedny człowieku. A 38 lat, co to jest? Ja brałem, wiem, że tam się jakieś różne dziwne rzeczy dzieją na tym 38 lat, ale to byli eksperci. W porównaniu z tobą to... Dodatkowo, cytuję, dodatkowo Donald Trump uwielbia dobre nagłówki. Koreańczycy z północy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że obecny prezydent bardzo chce przejść do historii. Prezydent USA. Trump potrzebuje sukcesów politycznych zagranicznych, jednak ma problem. Jego administracja jest szalenie niekonsekwentna, co będzie chciała wykorzystać Korea Północna. No, no zwraca uwagę Pietrowicz. Jesteśmy niemalże w przededniu szczytu Donald Trump i Kim Jong-un, a Stany Zjednoczone wychodzą z porozumienia z Iranem. Korea Północna z pewnością będzie tym grała, starając się pokazać, że my chcemy rozmawiać, ale to Stany Zjednoczone nie przestrzegają porozumień, licza ekspert. Mówiłem. Sam z USA same dostarczają wielu argumentów Koreańczykom z północy. Mając na uwadze doświadczenie dyplomacji północno-koreańskiej i ich determinację, zakładam, że wykorzystają oni każde potknięcie Amerykanów, mówi Pietrowicz, podkreślając ogromne wyzwanie dyplomatyczne, jakie stoi przed Stanami Zjednoczonymi. W mojej ocenie Kim Jong-un i Koreańczycy z północy marzą o tym, żeby Donald Trump podpisał porozumienie, sądząc, że jest dla niego korzystne, a tak naprawdę czas pokaże, że jest korzystne tylko dla Korei Północnej. A proszę Państwa, no cóż, a to ostatnie zdanie, a to znaczy, ja powiem tak, a pan Pietrowicz, znaczy, może odejdźmy od fizycznych, personalnych. Część ekspertów mówi o tym, że powołuje się na to, że ponoć Amerykanie nie mają zaplecza eksperckiego. Owszem, mają i to jest bzdura, jakby, totalna, kompletna bzdura. Ale, no właśnie, ale. Oni mają, choćby właśnie w postaci tego Instytutu USA Korea. Ale nie są ci ludzie wykorzystywani. A to jest zupełnie inna sprawa. Na poziomie Waszyngtonu ci ludzie po prostu nie są wykorzystywani. Tylko, że to jest zupełnie inna sprawa. Kłamstwem jest twierdzenie, że nie mają Amerykanie, że w Stanach Zjednoczonych nie ma zaplecza eksperckiego. Kłamstwem, zwykłym, ordynarnym, bezczelnym kłamstwem. Natomiast jest prawdą, że Waszyngton z tego nie korzysta. Lub korzysta, nie wiem, w jakiś tam określony sposób. Dla siebie tylko wiadomo, albo w ogóle nie korzysta. To jest zupełnie inna bajka. Tak, proszę Państwa, więc w tym artykule jest niestety, tak jak we wszystkich polskojęzycznych mediach, część prawdy, część kłamstwa. Nawet tutaj jest spora część prawdy, tak. Ten Pietrowicz jakby komasuje to wszystko, co ja powiedziałem w ciągu ostatnich kilku miesięcy na temat Korei Północnej. Tych kilkunastu pewnie godzin, które poświęciłem Korei Północnej, sprawom Półwyspu Koreańskiego generalnie, komasuje to w kilkudziesięciu zdaniach. A no to jest zawsze takie chwytliwe to dla tych, którzy nie mają ochoty wchodzić w szczegóły, za interesować się jakimiś szczegółami, drobiazgami. To jest dla publicznie to jest dobre. A tylko, że właśnie w takich przypadkach można bardzo łatwo przemycać różnego rodzaju kłamstwa. Co ten pan tutaj zrobił? No ale cóż, to jest polski urzędas, a polscy urzędasy mają to do siebie, że łżą jak psy, jak powiedziałem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.